Pogotowie radiowe.
I tak oto sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje. I drodzy Państwo, przedstawiamy się z imienia i nazwiska. Czynimy to z dumą na antenie Polskiego Radia Lublin, chociażby także z tego względu, że warto kulturalnie przedstawić się naszym radiosłuchaczom. Ale czemu to tak bardzo podkreślamy? Bo będziemy mówić o ochronie danych osobowych, oczywiście także o tę ochronę danych osobowych na antenie dbamy, dlatego też bardzo często Państwo, czyli nasi radiosłuchacze, przedstawiani są tylko na przykład z imienia, bądź jako słuchacz, słuchaczka z danej miejscowości. Ochrona danych osobowych. O te kwestie będziemy między innymi na takiej linii pracodawca i pracownik podpytywać naszego eksperta. Ja od razu zaproszę Państwa także do kontaktu. Można zadawać pytania ekspertowi 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A naszym gościem jest radca prawny Aneta Bernat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat razem z nami. Ochrona danych osobowych. Pani mecenas, czy to jest wynalazek rzeczywiście kilku ostatnich lat? Bo tak dużo o tym mówimy. No, rzeczywiście ostatnio, ale czy to nie jest tak, że kiedyś nie chroniło się tych danych osobowych?
Ochrona danych osobowych nie jest tym wynalazkiem, jak pani redaktor powiedziała, ostatnich lat. Mieliśmy wcześniej również ustawę z zakresu ochrony danych osobowych. Natomiast tym przełomowym momentem to był 25 maja 2018 roku, kiedy weszło do porządku prawnego rozporządzenie w zakresie właśnie ochrony danych osobowych osób fizycznych i od tego momentu nałożone zostały na, tutaj musimy uściślić, na podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, czyli te podmioty, które można powiedzieć biznesowo czy w ramach swojej działalności wykorzystują te dane, określone, sformalizowane obowiązki w zakresie właśnie tej ochrony danych osobowych osób fizycznych.
I zupełnie inaczej wygląda na kolejnych etapach, na przykład wtedy, kiedy staramy się o pracę, czyli proces rekrutacji, kiedy już jesteśmy tym pracownikiem i tak dalej.
Tak, tutaj poruszając się w tym temacie, w zakresie zatrudnienia, należy wskazać, że to nie jest tak, że pracodawca czy przyszły pracodawca może wszystko. Ma nałożone określone obowiązki, prawem są określone informacje, których może żądać, które będą niezbędne do przeprowadzenia tego procesu rekrutacji, później do procesu zatrudnienia.
Czyli na przykład w tym zapisie w CV, prawda?
Tak, ale to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że pracodawca jest uprawniony zgodnie z kodeksem pracy w katalogu z artykułu 22 ze znaczkiem 1 KP czy kodeksu pracy żądać określonych informacji. To jest między innymi imię, nazwisko, dane do kontaktu, to jest nasze wykształcenie, to jest przebieg naszego doświadczenia, ale nie może żądać danych, informacji, które nie są wymagane do wykonywania danej określonej pracy.
Na przykład?
Na przykład poświadczenie o niekaralności.
Bo jednak.
Tak, dlatego że...
Zazwyczaj wydawało się to takie naturalne, że jest to jedna z pierwszych kwestii, prawda?
Jest to kwestia, która może być wymagana, jeżeli pracodawca ma ku temu delegację ustawową. I tak będzie na przykład przy zatrudnieniu w służbach cywilnych.
Czyli szczególne zawody. Jak widzimy, kwestia ochrony danych osobowych to także mnóstwo pytań. Już w tym momencie nasze telefony się rozdzwaniają. Można także napisać do nas. My wszystkie pytania przekazujemy naszemu gościowi, a razem z nami radca prawny Aneta Bernat. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Pogotowie radiowe.
Nasz gość w studiu, radca prawny Aneta Bernat. Rozmawiamy o ochronie danych osobowych. Co tak naprawdę składa się na te dane osobowe? Czyli co my tutaj chronimy?
To bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Dane osobowe są to wszelkiego rodzaju informacje o osobie fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację. I poza takimi oczywistymi informacjami, które możemy wskazać, że są to dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, tutaj możemy, ta lista jest długa, wymieniać, będą też takie dane osobowe, które wprost nie mówią nam, o kogo chodzi, ale zestawienie tych informacji, na przykład opis danej osoby, plus jakieś informacje, gdzie przebywa, co robi i tym podobne, mogą spowodować, że my będziemy mogli tą osobę zidentyfikować. Czyli podsumowując, dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, które umożliwiają jej bezpośrednią identyfikację lub identyfikację pośrednią. I tutaj też właśnie takimi danymi osobowymi będzie wizerunek.
W takim razie, czy pracodawca może upubliczniać wizerunek pracownika? Jak to wygląda? Czy to powinny regulować jakieś regulaminy właśnie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą?
To tak naprawdę zależy też od specyfiki pracy, czy jest to, czyli używanie tych danych osobowych w postaci wizerunku, czy jest niezbędne do wykonywania danej pracy i wtedy jest to ta przesłanka, bez której nie można wykonywać danego zawodu, czy jest to zbędne, a będzie to służyło na przykład tylko zamieszczaniu informacji na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Dane osobowe w postaci wizerunku wymagają, ponieważ nie są w tym katalogu powszechnym w kodeksie pracy, wymagają jednak zgody pracownika na wykorzystanie, upublicznienie przez pracodawcę.
A czy w jakiś sposób tutaj pracodawca może nakazać, żeby jednak ten wizerunek był upubliczniany?
Tutaj nie może nakazać, dlatego że, tak jak powiedziałam na początku, w zakresie ochrony danych osobowych bardzo ważną kwestią jest zgoda i przesłanki, żeby ta zgoda nie była bezprawna. Żeby zgoda była zgodna z przepisami, musi być dobrowolna. Nie może być też wyrażona domyślnie, musi być wyrażona bezpośrednio, wprost. Czyli nie można zmuszać, nie można uzależniać od tego, czy dostanie awans, czy dostanie jakąś gratyfikację. Nie można przeprowadzić takiej zgody, którą można by podważyć na zasadzie, że pracownik nie miał innego wyboru, jak tą zgodę wyrazić.
Tutaj też radni słuchacze, pisząc do nas na pogotowie@radio.lublin.pl, zaznaczają, że te kwestie zaczynają być regulowane chociażby w szkołach i przedszkolach, czyli jak pisze pani Monika, to ten kwit, który dostajemy we wrześniu, my jako rodzice i podpisujemy, że zgadzam się na upublicznianie wizerunku mojego dziecka w mediach społecznościowych, na stronie szkoły, w ramach wydarzeń szkolnych itd., itd. To już jest ten dobry krok, taki normujący te zasady?
To jest dobry kierunek, dlatego że jedna zgoda drugiej nie jest równa. Zgoda wymaga, poza właśnie tak jak pani tutaj przeczytała, wskazaniem, w jakim celu chcemy te dane zbierać, co będziemy z nimi robić, przez jaki okres będziemy je wykorzystywać, kto jest administratorem tych danych osobowych, czyli poza faktem, na co wyrażam tą zgodę, rodzic powinien otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą szereg informacji wymaganych przez przepisy prawa. Kolejna kwestia, że jeżeli te dane osobowe będą właśnie używane w mediach społecznościowych, typu właśnie na przykład Facebook, to pamiętajmy, że w momencie, kiedy one tam trafiają, Facebook ma swoje klauzule informacyjne i osoba, która wyraża zgodę na właśnie upublicznianie w tych mediach swojego wizerunku, powinna również dostać wskazanie, gdzie znajdzie tą pełną klauzulę informacyjną do Facebooka, gdzie może się zapoznać, co dalej z tymi danymi osobowymi będzie się działo. Kolejna bardzo ciekawa kwestia przy wizerunku dziecka w szkole to, czy wystarczy zgoda jednego rodzica. Czy zgodę muszą wyrazić obydwoje. I tutaj powiem tak, że zależy. Dlatego, że jeżeli mamy takie ogólne kwestie używania tego wizerunku związane właśnie z edukacją, ze szkołą, to wtedy wystarczy ta zgoda jednego rodzica, chyba że drugi wyrazi sprzeciw. To wtedy te dane muszą być usunięte, nie mogą być upubliczniane. Kolejna kwestia to, jeżeli jest to, są to dane osobowe, wizerunek wykorzystywany na przykład komercyjnie i tak dalej, czyli związany z zarabianiem przez dziecko, to tutaj również podnosi się, że powinna być jednak ta zgoda wyrażona przez obydwoje rodziców.
Czy tak naprawdę w Polsce mamy świadomość tego, jakie prawa nam przysługują, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych? Czy w ogóle mamy świadomość tego, że należy te nasze własne dane osobowe chronić? Bo często to my nieopatrznie tak wiele prezentujemy, być może nawet za wiele.
Bardzo często kupujemy coś za nasze dane osobowe, czyli wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie w określonych celach, na przykład profilowania w zakresie przesyłania nam określonych reklam, nie mając świadomości, czy nie pamiętając, na co zgodziliśmy się i komu te dane tak naprawdę przekazaliśmy, a potem niejednokrotnie jesteśmy zaskoczeni telefonami z różnymi informacjami handlowymi, które są do nas kierowane. Ja bym powiedziała, pani redaktor, że świadomość się budzi i jest coraz większa, zarówno po stronie tych osób fizycznych, których dane dotyczą, jak i po stronie przedsiębiorców. Ale co jest niepokojące, to bardzo dużo, w szczególności małych przedsiębiorstw, w dalszej części funkcjonuje, cały czas funkcjonuje, niestety, ale zupełnie bez właśnie tej ochrony danych osobowych. I przyjęło się, że ja mam klauzulę, ja dałem klauzulę, ja wziąłem zgodę, więc to jest już wszystko w zakresie ochrony danych osobowych. Zupełnie pomijana jest kwestia, że potrzebna jest polityka, że potrzebne są procedury określone, gdzie te dane osobowe faktycznie będą chronione w trakcie ich przetwarzania przez przedsiębiorcę.
Do tego wszystkiego, tak jak słyszymy z ust naszego eksperta, przypomnę, radca prawny Aneta Bernat razem z nami, potrzeba po prostu wiedzy.
Dokładnie tak.
Tę wiedzę prezentujemy Państwu również i dziś 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Pogotowie radiowe.
Co tak naprawdę może grozić pracownikowi, ale też i pracodawcy? Czy są w ogóle jakieś sankcje za złamanie, naruszenie ochrony danych osobowych? O to pytamy naszego gościa, radca prawny Aneta Bernat.
Tak, tutaj jak najbardziej przepisy prawa przewidują i odpowiedni pakiet kar, sankcji w stosunku do przedsiębiorców, tak możemy powiedzieć, też pracodawców, bo to złamanie ochrony danych osobowych może być nie tylko w stosunku do pracownika, ale może być również w stosunku właśnie do klientów danego przedsiębiorcy, jak i w stosunku do pracownika, który właśnie dopuści się takiego złamania zasad ochrony danych osobowych przy ich przetwarzaniu na rzecz swojego pracodawcy. I tutaj zaczynając może od pracownika, w danym przedsiębiorstwie pytanie jest też, czy mamy winę, czy nie mamy winy, czy w ogóle w tym przedsiębiorstwie była wdrożona odpowiednia procedura. Zakładając, że wszystko było zgodnie z prawem i pracownik nie przestrzegał tej procedury, był przeszkolony, procedura była wprowadzona, a on mimo wszystko dopuścił się umyślnie, w szczególności tutaj właśnie złamania tych przepisów, ale może być również to złamanie nieświadome. On odpowiada odpowiedzialności takiej, jak przewiduje kodeks pracy. To może być upomnienie, to może być nagana. Ale weźmy pod uwagę, że jeżeli jego działanie doprowadzi do tego, że przedsiębiorca będzie musiał wypłacić określone odszkodowanie na rzecz osoby, której dane dotyczą, a została ta ochrona naruszona, ona poniosła określone szkody, to może pociągnąć również do rekompensaty tego odszkodowania przez pracownika, zgodnie z zasadami kodeksu pracy. Jeżeli tutaj mamy tą umyślność tego naruszenia i mamy oczywiście określone skutki po stronie osoby, której dane dotyczyły, wchodzi tutaj również odpowiedzialność karna. A jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to mamy tutaj pakiet zarówno kar administracyjnych, jak i kar finansowych. W ochronie danych osobowych w stosunku do tego podmiotu profesjonalnego, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych, jeżeli chodzi o kary finansowe, kara ma być zgodnie z założeniami dotkliwa. Ona ma być proporcjonalna zarówno do naruszenia, i biorąc pod uwagę tą przesłankę i dotkliwości, nie możemy powiedzieć, że kary są od do. Finansowo. Oczywiście górny pułap jest zastrzeżony, mówi się o 2% i 4%, jeżeli chodzi o tak zwany roczny światowy obrót z zeszłego roku w danej branży, ale będą to tak zwane kary miarkowane w zależności od wielkości przedsiębiorcy. I przykładowo ostatnio Płodo nałożył karę za przekazanie przez jedną z instytucji kultury danych osobowych do księgowości zewnętrznej, gdzie naruszenie polegało na niepodpisaniu umowy powierzenia danych osobowych. To była kara 2500. Ale rozmawiamy też o karach milionowych za niedopełnienie chociażby właśnie przekazania tego obowiązku w zakresie klauzuli informacyjnej. Bardzo często, jeżeli chodzi o małych, średnich przedsiębiorców, będą to kary w wysokości 30-50 tysięcy.
To, co bardzo, ale to bardzo męczy chociażby przedsiębiorców, pracodawców, to kwestia przechowywania tych danych osobowych. Czy tutaj mamy takie szczególne, konkretne wytyczne, dzięki którym łatwiej jest się poruszać w tej materii?
Tutaj mamy wyraźne przepisy prawa. Na początku, jak wyszło rozporządzenie, te klauzule informacyjne były montowane, tak można powiedzieć, w ten sposób. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, bo one cały czas są w obrocie, a są już nieprawidłowe, gdzie było napisane, że pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących podmiotowi przetwarzającemu. I tutaj, jeżeli chodzi o właśnie ochronę danych osobowych, stoi Płodo na stanowisku, że jest to zapis niezrozumiały, a klauzula powinna być jasna, klarowna i zrozumiała dla odbiorcy, dla każdego odbiorcy, który ją odbierze. Więc taka osoba fizyczna nie musi mieć wiedzy w związku z podpisaną umową czy udostępnionymi danymi osobowymi, kiedy w tym konkretnym przypadku nastąpi przedawnienie roszczeń ewentualnych stron i te dane zaprzestaną być przetwarzane. Więc tutaj musimy zawsze wskazać, przez jaki okres one będą przetwarzane. I tak przykładowo do celów tych właśnie finansowych będzie to okres 5 lat. Okresy przedawnienia w tym momencie są tak liczone, że ten okres kończy się na koniec roku kalendarzowego, w którym mija okres 5-letni, czyli możemy powiedzieć, że do 31 grudnia danego roku i my możemy sobie zastrzec jakiś minimalny okres na usunięcie tych danych, o czym też informujemy. Jest jedna zasada, jest to zasada generalnie minimalizacji, więc mamy minimalizować ten okres niezbędny dla nas do przetwarzania tych danych osobowych i też dzielić, bo my bierzemy dane osobowe w różnych celach. Jednym z celów to będzie wykonanie usługi. Drugim będzie nasz obowiązek, przykładowo, obowiązek wynikający z przepisów prawa i rozliczeń w stosunku do określonych instytucji. Więc jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania usługi, ewentualnie wykonania kwestii gwarancyjnych, a jak długo w związku z obowiązkami nałożonymi na nas przez przepisy prawa. I my, wskazując te okresy, powinniśmy to rozdzielić. Powinniśmy wskazać, że w tym celu przez taki i taki okres, a w tym do czasu taka i taka tutaj data czy okres.
Tak naprawdę to dopiero dziś otwieramy ten temat. Myślę, że patrząc także na Państwa zainteresowanie, na spływające maile i zapytania na program @radio.lublin.pl i pogotowie@radiolublin.pl, będziemy jeszcze nie raz do tych tematów sięgać, bo tak jak zaznaczył nasz gość, przypomnę, że razem z nami radczyni prawna Aneta Bernat, tak naprawdę trzeba mieć przede wszystkim wiedzę do tego, żeby później w tej materii także ochrony danych osobowych się poruszać. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie.